Dobry wieczór Państwu. Ze studia Radia Wisła witam Was dzisiaj Leszek Chudziński. Gościmy dzisiaj wyjątkową osobę, która przyjechała do nas z Polski na prawie rok. Jak się Państwo już zapewne domyśliliście, jest to nasz nowy Fulbright, profesor Adam Kożuchowski. Witamy serdecznie, Panie Adamie.
Witam serdecznie.
No cóż, zacznijmy od tradycyjnego już naszego pytania. Jakie wrażenia Seattle? Miasto piękne.
No, nie będę się spierał. Miasto na pewno przepięknie położone, a samo też ładne. I myślę, że sympatyczne. Właściwie nie spotkałem tu nikogo, kto by nie był zadowolony, że tutaj mieszkam.
Miał Pan okazję zapoznać się nie tylko z miastem, ale przede wszystkim z uniwersytetem i z Polonią. Wiem, że z przyjemnością wziął Pan udział w salonie poezji. Jak to było?
Jak to się stało, że wziąłem udział w salonie poezji? No, zostałem poproszony przez Pana czcigodną współpracowniczkę. Co oczywiście było dla mnie dużym zaskoczeniem. No i cóż miałem zrobić? Zgodziłem się, chociaż nie uważam, żebym był jakąś szczególnie predystynowaną osobą do tego, bo jeśli chodzi o poezję, to jestem sobie takim nawet może nie wyjątkowym wielbicielem. Znaczy takim czytelnikiem jak każdy inny. No, to było dla mnie bardzo sympatyczne doświadczenie, mogę tylko tyle powiedzieć chyba.
Dla wyjaśnienia dodam, że Pan Adam wygłosił bardzo ciekawe słowo wstępne do naszego salonu poezji, który był poświęcony pamięci Wisławy Szymborskiej. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
Proszę, cała przyjemność po mojej stronie. No, bardzo jest miło móc porozmawiać o literaturze. To się nie tak często zdarza, żeby ktoś chciał o tym słuchać i w dodatku jeszcze całe grono słuchaczy mieć. Aczkolwiek no to były moje zupełnie osobiste refleksje, powiedziałbym. Jeżeli Państwu się to spodobało, to...
Wróćmy na uniwersytet, który w końcu Pana tutaj zaprosił, ugościł i zaoferował pracę. Rozumiem, że wykłada Pan 2 czy 3 kursy na uniwersytecie. Mógłby Pan coś powiedzieć o swoich klasach?
Wydaje mi się, że tak wykładam, jak i moi poprzednicy na tym tej pozycji Fulbrighta na Uniwersytecie Washington. Mamy 3 kursy kwartalne, no, które musiałem przygotować w Polsce jeszcze przed przyjazdem tutaj, nie bardzo wiedząc, z kim będę miał do czynienia. No już jest teraz 3 kwartał, tak? Czyli był, pierwsze moje zajęcia były poświęcone historii miast w Polsce i w Rosji. No historycznie rzecz biorąc, znaczy po prostu miast między Krakowem a Moskwą.
Czyli kolejne... porównanie tych dwóch miast, Krakowa i...
Nie, to było, poświęcone różnym miastom, z tych, które by dzisiaj były w Rosji, to był właściwie tylko Petersburg i Moskwa. Poza tym była Odessa, Wilno, Kijów,
tak.
Lwów i no i te miasta, które nadal są w Polsce, Warszawa, Kraków, Łódź. Więc tak jak powiedziałem, ja te zajęcia przygotowywałem jeszcze będąc w Polsce. Ja, ponieważ zostałem zaproszony przez Wydział Slawistyki, no to zastanawiając się nad tym, jak te zajęcia powinny wyglądać, zwłaszcza z myślą o tym, no żeby to było atrakcyjne dla tych studentów, to ja myślałem głównie właśnie o studentach Wydziału Slawistyki. Dlatego starałem się wyjść poza te polskie granice narodowe, żeby przyciągnąć też innych, tak? Wiedziałem, że większość studentów tutaj głównie zajmuje się kulturą językiem rosyjskim, więc starałem się to jakoś połączyć. Myślałem, że to jest dobry pomysł i chyba to mniej więcej wypaliło. Tak samo było z drugim kursem, on był poświęcony historii inteligencji, znowu fenomenu, który właśnie dokładnie z tymi dwoma krajami jest zazwyczaj kojarzony. Tak? To pojęcie i ta grupa społeczna jest najsilniej historycznie i kulturowo zakorzeniona właśnie w Rosji i w Polsce. A w tym kwartale ostatnim, który teraz właśnie trwa, uczę o nacjonalizmie w Europie Środkowo-Wschodniej, od Rumunii po kraje bałtyckie.
Z pewną głębią historyczną, jak daleko pan się cofa?
Wie pan, ja wszędzie się cofam tak daleko, jak lubię, czyli do, powiedzmy, do czasów oświecenia, tak? Myślę, że z perspektywy, jak na to patrzę, to być może nawet ja się trochę za bardzo cofam, znaczy za bardzo jestem historykiem w czasie tych zajęć. Przypuszczam, że może gdyby się skoncentrować na tych, na drugiej połowie XX wieku, to byłoby to nawet w jakiś sposób bardziej nośne, czy bardziej... Nie powiem, że fascynujące, tak, ale przyciągające uwagę. Czy więcej by studenci mieli o tym do powiedzenia. No bo mówmy się, że wiedza amerykańskich studentów o oświeceniu czy romantyzmie w Europie Środkowej jest dosyć mglista. No ale ja próbuję im uparcie sprzedać tę wizję świata, która jest mi bliższa, czyli taka, która się właśnie na tej trochę dalszej przeszłości skupia. No, zwłaszcza dlatego, że wychodziłem z założenia, że o historiach związanych z, powiedzmy, II wojną światową i tym, co później, to no jest pewna szansa, że jest duża szansa, jeżeli są tym zainteresowani, to o tym tutaj usłyszą od kogoś innego. Natomiast właśnie o XIX wieku może nie, więc może ja jestem tutaj po to, żeby im to umożliwić. No. Może w ten sposób liczba zainteresowanych się trochę zmniejsza, ale ci, którzy naprawdę są zainteresowani, mają okazję dowiedzieć się czegoś, czego być może tutaj nie mieliby okazji się dowiedzieć od kogoś innego.
Nie jest pan tutaj pierwszym Fulbrightem, ale wszyscy do tej pory byli polonistami. Jest pan pierwszym historykiem, który doznał tego zaszczytu. Ja myślę, że to pozwala panu podzielić się z naszymi studentami, z publiką amerykańską, historią, której oni nie znają. Z pewnymi punktami widzenia w końcu pański światopogląd został ukształtowany bardziej w Polsce niż w Niemczech na przykład.
No, z pewnością. Chociaż nie jestem pewien, czy to jest jakiś wielka różnica na moją korzyść między mną a moimi z pewnością czcigodnymi poprzednikami feministami. Przypuszczam, że znajomość literatury polskiej nie jest jakaś o wiele, wiele większa niż znajomość polskiej historii. Powiedziałbym, że wręcz tak sobie myślę, że ale to jest moje przypuszczenie, że w sumie jeśli Polska jest z czegoś w świecie znana, to ze swojej historii. No niestety nie jest. Nie mamy w Polsce żadnego sieta, który byłby w świecie słynny z jakichś firm i produktów specjalnie. Natomiast jeśli ktoś...
To jest zupełny przypadek, proszę pana.
No ale jest takich miejsc, umówmy się, na świecie, a już tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, dużo, które się chwalą różnymi markami, produktami i tak dalej. No niestety w Stanach bardzo trudno znaleźć kogoś, kto by znał jakąś polską markę albo jakiś produkt. No, co ludzie wiedzą, to są, jeśli coś wiedzą, tak, to są jakieś podstawy geografii, no i kilka faktów historycznych, z których Polska jest znana, tak, bo jakby jeżeli ktoś coś wie o historii świata, to w tych kilku punktach się Polska pojawia, tak, może w nieszczególnie wesołej roli niestety zazwyczaj, ale chociaż tyle, no. Oczywiście wśród takiej trochę bardziej może przebranej czy wyspecjalizowanej publiki, no są też ludzie, którzy by właśnie wiedzieli coś o polskiej literaturze. Z przyjemnością dowiedziałem się od tutaj koleżanek i kolegów z uniwersytetu, że no, kursy o polskiej poezji na przykład przyciągały bardzo dużo ludzi, że to jest jeden z naszych towarów eksportowych. No, nie mamy tych towarów eksportowych w postaci właśnie jakichś technologicznie zaawansowanych produktów. No, Cieszę się, że też poeci są, budzą zainteresowanie.
Tak, rzeczywiście poezja tutaj cieszy się dużym powodzeniem i to głównie dzięki wybitnym polskim poetom, jak również dzięki Adamowi Zagajewskiemu i Edwardowi Hirschowi, którzy tutaj wpadają bardzo często.
Adam Zagajewski również przez niektórych przynajmniej uważany jest za wybitnego polskiego poeta.
No właśnie, i jak się składa. I to panowie zrobili bardzo dobrą robotę, także chwała im za to. A mała dywagacja. W drugiej połowie lat 30. w Polsce było więcej apelacji o patenty techniczne niż w Niemczech. Także gdyby nie wojna, być może Polska byłaby miejscem urodzin Apple, Microsoft i innych kompanii high-tech. Kto wie? Kto wie, jakby się to potoczyło?
No ja z reguły, znaczy nikt nie wie, pan, jakby się, co by było gdyby, tak? A już zwłaszcza co by było, gdyby nie było II wojny światowej, no bo właśnie. To jednak jest wydarzenie, które przewróciło do góry nogami historię nie tylko Europy i nie tylko Polski. Nie słyszałem nigdy o tych danach, to mi się wydaje jakiś, no, wręcz nieprawdopodobne, ale wierzę panu, że tak właśnie było. Z mojej ogólnej wiedzy o międzywojennej Polsce mogę powiedzieć tylko, że tak, mieliśmy dużo bardzo różnych zaawansowanych właśnie technologicznych wtedy projektów i bardzo wybitnych inżynierów i techników. No niestety one bardzo często w ogóle pozostawały na papierze, tak, bo możliwości produkcyjne i finansowe ówczesnej Polski no, były bardzo, bardzo mizerne, tak? No,
tak.
Także to jest, myślę, że w ogóle to był to, z czego sobie chyba dzisiaj nie zdajemy sprawy, to, że to był kraj takich bardzo wielkich kontrastów. Były w Polsce wyspy wielkiej nowoczesności, otoczone morzem, które znajdowało się w ogóle w innej epoce historycznej. To jest pewna lekcja, którą powiedziałbym, że można
podnieść do dzisiejszej sytuacji.
Którą można się nauczyć, jak ktoś wyjedzie z dzisiejszej Polski do Stanów Zjednoczonych. Że jednak to jest pewna spuścizna po okresie PRL-u, której mamy zwyczaj no, tak po prostu krytykować z powodów politycznych, tak? A coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, że Polska jest jednak krajem no, zgraźnie traktowanym w złym i dobrym znaczeniu z tego oznaczenia przez komunizm. A przedtem była takim krajem, no właśnie, który był tak bardzo zróżnicowany pod różnymi względami, również technologicznym i gospodarczym. Jak się wyjedzie na taki prawdziwy Zachód, a szczególnie do Ameryki, no to właśnie też widać, że chociaż oczywiście jest to wiele, wiele bardziej, o wiele bogatszy kraj niż Polska, no to te różnice tutaj między poszczególnymi dzielnicami w mieście, tak, to są niezwykle uderzające. To jest taki proces, który w Polsce teraz też ma miejsce, ale jesteśmy jeszcze dosyć daleko do tych różnic, które są tutaj.
Historyk czy dziennikarz? Bo oprócz publikacji historycznych, książki, którą pan wydał, zajmuje się pan również publicystyką, na przykład w polityce czy w tygodniku powszechnym.
No wie pan, no to do tytułu dziennikarza to jeszcze mnie jest daleko, tak, no jeżeli to, że zajmuję się publicystyką.
Pisze pan regularnie do tych pism?
Nie będę się tego wypierał, bardzo jestem z tego zadowolony i to sprawia mi dużą satysfakcję. To jest po pierwsze bardzo dobra szkoła pisania, tak, kiedy trzeba się zmieścić na 5 stronach i powiedzieć jeszcze nie tylko zwięźle, ale interesująco coś, tak, bo czytelnicy popularnych tygodników, a o ile wiadomo, Polityka, z którą najczęściej współpracuję, jest chyba nadal najpopularniejszym w Polsce tygodnikiem. Nie licząc tygodników, które zajmują się programem telewizyjnym, tak? No to są ludzie bezwzględni, tak? I oni, jak im się nie spodoba po pół stronie, to odkładają tekst. Zatem to w odróżnieniu od czytelników czasopism fachowych, którzy robią to zazwyczaj z przymusu. Także nie jestem dziennikarzem. Jak byłem w szkole średniej, to chciałem nim być. Pracowałem wtedy w kilku różnych gazetach i jakoś mnie to bardzo ta myśl ekscytowała, a wraz z pójściem na studia mi jakoś przeszło. No może mi jeszcze kiedyś wróci, nie wiem.
Pisząc dla ludzi bardzo wymagających, jaką tematykę pan porusza? Historię?
Pisząc do tych tygodników.
Do polityki czy do...
Tak, no wie pan, to jakby gdyby to ode mnie zależało, to ja bym może i pisał o jakichś bardzo współczesnych tematach i próbował ludzi przekonać do moich rozmaitych poglądów na sprawy, które mnie poruszają, a najbardziej to do tych spraw, które mnie bulwersują. Ale jako historyk funkcjonuję w tej szufladce historycznej. Proszę mi wierzyć, nie jest łatwo się z niej wygrzebać. Ludzi, którzy chcieliby coś opublikować w podczytnym tygodniku, jest bardzo dużo i ja się cieszę, że ja w tej szufladce historycznej się mieszczę. Czasem z niej coś tam trochę wystaje. No wiadomo, że taki artykuł na temat wydarzeń z przeszłości najlepiej jest tak sporządzić, no żeby były to jakieś analogie do dzisiejszej sytuacji, które przynajmniej inteligentniejsi czytelnicy będą w stanie wyciągnąć. No bo na tym generalnie polega zainteresowanie historią. Mówmy się, że jest to pewnego rodzaju lustro, w którym się sami oglądamy.
Użył pan kluczowego słowa, bulwersacja. Mhm. A na falach Radia Wisła zapraszam pana do współpracy z nami, jeśli pana coś bulwersuje. Proszę nam przesłać pocztówkę, a my to wrzucimy na naszą stronę i pójdzie audycja.
Dziękuję bardzo, wie pan, ale ja w pewien sposób cenię sobie ten brutalny system, który nie pozwala mi co tydzień publikować w poczytnym tygodniku o tym, co mnie bulwersuje, bo tak sobie myślę, że jest wiele innych osób, które również to bulwersuje, albo inne rzeczy ich bulwersują. I przynajmniej jak obserwuję polskie życie publiczne, to wydaje mi się, że to może dobrze, że to nie każdy może się z tym od razu, z tym krzykiem swoim przebić, wie pan? Bo mnie czasem przechodzą te gwałtowne uczucia po paru tygodniach i zwłaszcza jak sobie przeczytam u kogoś innego, co o tym myśli, to nagle zdaję sobie sprawę z tego, że może warto to na chwilę odłożyć i przemyśleć.
Książka pańska zatytułowana jest Pośmiertne życie Austro-Węgier. Wizerunek monarchii habsburskiej w piśmiennictwie międzywojennym. Dlaczego o tym mówię? Otóż przejrzałem parę tytuły kilku pańskich artykułów i zauważyłem, że wykazuje pan pewne tendencje zainteresowania historią naszych południowych sąsiadów. Bardziej niż historią Polski.
Wie pan, no ja nie jestem takim specjalistą od historii Polski w profesjonalnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście siłą rzeczy wiem o historii Polski o wiele więcej niż o historii 98% naszej planety. Natomiast no, wydaje mi się, że są inni, którzy mogą się na temat wypowiadać bardziej kompetentnie. Natomiast o historii powiedzmy Austrii czy Węgier niestety w Polsce nie mówi się za wiele. Mamy oczy zwrócone na zachód. Tak się dzieje od 250 lat mniej więcej. Mniej więcej od czasu oświecenia, tak? Kiedy okazało się, że centrum świata jest w Paryżu, teraz ono może jest w Nowym Jorku, ale ono zawsze jest daleko. I my chcemy z niego kopiować. A tymczasem, no na przykład punktem odniesienia dla tego, co się w Polsce dzieje, powinny być porównania z Czechami albo Węgrami, tak? Bo to są kraje do nas podobne, które można porównywać. Ich mają podobną, przynajmniej po części historię, sytuację w tej chwili. Więc ja uważam, że to jest potrzebne, żeby ludziom coś na temat pokazywać. I uważam, że to jest mnóstwo ciekawych rzeczy, których większość ludzi nie zdaje sobie sprawy.
Rozumiem, że pański okres tutaj pobytu dobiega pomału końca. Wraca pan do krań w czerwcu. Jakie są ogólne wrażenia? Co pan zdobył? Czego pan się nauczył? A z czym pan wraca do kraju po prawie rocznym pobycie? w Ameryce?
Wie pan, no... trudne to mi pan zadaje pytanie, bo mam ochotę się... tak nie po amerykańsku uderzyć w piersi, no. Że mogłem zrobić o wiele więcej, mogłem się o wiele więcej nauczyć i tak dalej. Ja mam zwykle takie myśli w chwilach podsumowań. Ale ja wierzę, że podróże kształcą i ta również. Myślę, że poznałem tutaj dużo ciekawych ludzi. Chyba może nie po raz pierwszy, ale to było jedno z moich najważniejszych takich zagranicznych doświadczeń, kontaktu z ludźmi, którzy myślą trochę inaczej o świecie. No i to jest zawsze odświeżające, tak? No poza tym mogłem spędzić wiele miesięcy na świetnie funkcjonującym kampusie uniwersyteckim, podpatrzeć trochę metod, które tutaj się stosuje. Może nie zawsze jakichś bardzo wyrafinowanych, ale jakoś dziwnie skutecznych. No i spędzić trochę czasu w bibliotece, która jest bardzo dobra. Może nie jest aż tak dobra, jak wierzyłem, że ma po prostu wszystko, ale jest bardzo sprawnie zorganizowana i, no i z pewnością bardzo na tym dużo skorzystałem. No to jest niestety rzecz, która... to jest niestety sprawa, w której no, Polska jest nadal dosyć zacofana, chociaż to, że świat cały się cyfryzuje, to trochę to minimalizuje, bo dzisiaj bardzo dużo rzeczy można znaleźć online. No ale jeżeli chodzi o świeże zakupy do bibliotek, to Polska jest niestety w ciężkiej sytuacji i to trzeba się dużo nachodzić, najeździć, naszukać, żeby znaleźć to, co tutaj można znaleźć w ciągu pół godziny.
A plany na przyszłość, jeśli można.
Moje plany na przyszłość są, wie pan, mam dużo różnych osobistych, małych obietnic, ale moje plany nie są jakieś nadzwyczajne. Wracam w czerwcu do Polski, mam krótkie stypendium w Niemczech potem, gdzie będę kontynuował moje badania nad niemiecką historiografią. A potem wracam na moją posadę w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Historii na rynku Starego Miasta. Zapraszam wszystkich tam bardzo serdecznie.
I być może upadniemy.
No i będę się musiał zajmować nadal tym mniej więcej, czym się do tej pory zajmowałem. Bogatsze to doświadczenie z Seattle.
Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad, za czas, który pan nam poświęcił. Mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze skrzyżują, że się spotkamy. Mam nadzieję, że wraca pan również do Polski, pozostawiając tutaj kilku przyjaciół.
Dziękuję. No, również mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Dla mnie co prawda Seattle to do tej pory najbardziej egzotyczne miejsce i oddalone od domu, w jakim byłem, więc myślę o tym, że tu się jeszcze raz wybiorę, wydaje mi się w tej chwili odległa, ale no, mam do czego wracać, więc być może w bliżej nieokreślonej przyszłości. Bardzo się cieszę na tę myśl.
Serdecznie dziękuję.